Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
Witamy panów i słuchamy.
Witam serdecznie. Moim gościem jest generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Media amerykańskie, New York Times konkretnie, informuje, że służby amerykańskie miały ustalić, że jakieś 2 tygodnie temu rosyjskie dowództwo, rosyjskie kierownictwo wojskowe miało rozmawiać o możliwym ataku jądrowym w Ukrainie. Pana zdaniem, pana generała zdaniem, to jest realny scenariusz? Rosjanie rzeczywiście mogą zdecydować się użyć broni jądrowej w Ukrainie?
Moim zdaniem takiego niebezpieczeństwa nie ma, ponieważ użycie broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej, nie ma w ogóle żadnego sensu ani logiki. Dlatego też nie sądzę, aby mogła zostać użyta, szczególnie w sytuacji, kiedy państwa zachodnie, a szczególnie Stany Zjednoczone w sposób precyzyjny określiły, będzie odpowiedź. Ta odpowiedź byłaby dla Rosji wyjątkowo szkodliwa. No i obserwowaliśmy szereg wystąpień, szczególnie ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, który zastrzegał się, że Rosja nigdy nie miała w planie użycia taktycznej broni jądrowej. Natomiast te rozmowy wojskowych, o które pan redaktor pytał na początku, mnie się wydaje, że one miały charakter taki wykonawczy, czyli wojskowi bardzo mocno zajmowali się, dyskutowali nad tym, jak taką decyzję o użyciu sztucznej broni jądrowej można by wcielić w życie w strukturach wojskowych. A więc była to jak gdyby taka wykonawcza dyskusja, która nie miała nic wspólnego z decyzyjną dyskusję.
Panie generale, mówi pan o tym, że rzeczywiście minister Szojgu, minister Ławrow też mówili wielokrotnie, że oni nie chcą używać broni jądrowej. Z drugiej strony tenże sam minister Szojgu i tenże sam minister Ławrow mówili o tym, że Ukraina chce jej użyć, tak zwanej brudnej bomby. Zazwyczaj jak Rosja kogoś o coś oskarża, sugeruje, że on chce tego użyć, no to sama przynajmniej rozważa użycie takich ładunków. To może jeśli nie broń jądrowa, to właśnie brudna bomba.
Ma pan rację, że Rosjanie najczęściej to, co sami wykonują, to w pierwszej kolejności podejrzewają wszystkich wokół, że będą taki scenariusz realizować. Natomiast użycie brudnej bomby przez stronę rosyjską również nie miałoby sensu, ponieważ efekty byłyby żadne. Mam na myśli efekty militarne, a ustalenie źródła pochodzenia brudnej bomby dla społeczeństwa międzynarodowego nie sprawiałoby żadnych problemów.
Dlaczego efekty byłyby żadne? Mówi pan, żadne by były. No jednak jakieś ofiary po stronie ukraińskiej by były. Strach by się pojawił.
W sensie militarnym, powiedziałem, efekty byłyby żadne. W sensie psychologicznym oczywiście efekty negatywne byłyby.
A w sensie militarnym dlaczego byłyby żadne? To znaczy nie zmieniłoby to sytuacji na froncie?
Nie zmieniłoby to sytuacji, ponieważ bomba nie spowodowałaby masowych zgonów żołnierzy. Poza tym skaziłaby teren, który Rosjanie uważają za swój.
Minister Błaszczak zapowiedział dziś budowę kolejnej zapory, tym razem na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. To jest potrzebny projekt, on ma istotne znaczenie także w wymiarze bezpieczeństwa Polski, także w wymiarze militarnym?
Ma jakieś znaczenie, jeżeli spodziewamy się emigracji z państw afrykańskich, bliskowschodnich poprzez obwód kaliningradzki do Polski, to jakiś sens ma. Jeżeli w obwodzie kaliningradzkim Rosja powtórzyłaby scenariusz białoruski, no to dla Polski byłby to problem. Dlatego też budowa jakichś zabezpieczeń jest potrzebna. Nie będą to zabezpieczenia takie jak słynny płot na granicy polsko-białoruskiej, będą to zabezpieczenia lżejsze. Ale tutaj oczywiście trzeba by podkreślić, że po stronie rosyjskiej taki płot już istnieje na granicy kaliningradzko polskiej. W związku z powyższym świadome działania rosyjskie mogłyby ułatwić nielegalną emigrację. Natomiast jeżeli by takiej woli ze strony rosyjskiej nie było lub byłaby ona niepełna, to jakieś zabezpieczenie już istnieje.
Panie generale, no już wiemy, że 50 lotów dziennie z Turcji leci do Rosji. No, znaczy, ja może jestem naiwny, ale nie wydaje mi się, żeby aż taka była potrzeba podróżowania z Turcji do Rosji, także do obwodu kaliningradzkiego, więc wygląda na to, że coś się może szykować.
No tak, tak jak powiedziałem, dlatego też wyprzedzające ze strony polskiej są usprawiedliwione i potrzebne.
A czy my jesteśmy przygotowani jako Polska na potencjalne jakieś prowokacje nadgraniczne właśnie ze strony obwodu kaliningradzkiego? Czy polskie siły są tam w gotowości?
No oczywiście prowokacje militarne z udziałem wojsk to byłby jakiś konfliktu zbrojnego, ale takiego się nie przewiduje. Natomiast prace ze strony służb granicznych, które by umożliwiały emigrantom nielegalne przekraczanie granicy do Polski, pewnie są możliwe. I jeżeli poradziliśmy sobie na granicy białoruskiej, no nie perfekcyjnie, ale jednak dosyć dobrze, no to również powinniśmy sobie, bogatsi o te doświadczenia białoruskie, powinniśmy sobie również poradzić na granicy z obwodem Kaliningradu.
Strona rosyjska dość często sugeruje, to zupełnie wprost, że w ogóle uchodźcy, głównie z Ukrainy, będą bronią w tej wojnie. Już jeden z istotnych liderów opinii mówił w programie Sołowiewa, musimy zalać Europę Zachodnią i Polskę uchodźcami z Ukrainy, najlepiej późną zimą czy wczesną wiosną. Widzimy, że Rosja realizuje ten program, bo niszczy infrastrukturę krytyczną, niszczy możliwości energetyczne. Spodziewa się pan użycia takiego użycia uchodźców z Ukrainy, które także będzie miało znaczenie polityczne, no a jak wiadomo, polityka wpływa na aspekt militarny.
Tak, oczywiście polityka jest w zasadzie wiodąca w stosunku do aspektów militarnych i w zasadzie wszystko decyduje się w obszarze polityki, a jak gdyby aspekty militarne są tylko pochodną. Wracając do tego głównego pytania, które pan zadał, wydaje mi się, że po Rosji możemy się spodziewać wszystkiego, co najgorsze. A widać, że prowadzą ten konflikt zbrojny w sensie humanitarnym jak najbardziej negatywnie. I w związku z powyższym możemy spodziewać się również, że okres zimowy będzie okresem, kiedy Rosjanie szczególnie mocno będą oddziaływać na psychologię czy psychikę społeczeństwa ukraińskiego, w tym również w tym kierunku, aby nakłonić je do niezorganizowanej emigracji na zachód.
Naszym gościem był generał Mieczysław Cieniuk. Żegnamy już widzów i słuchaczy radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl. Panie generale, a jakie są teraz cele strategiczne Rosji? Wiadomo, że od początku wojny one się zmniejszają. Systematycznie są coraz mniejsze, coraz słabsze, można powiedzieć, coraz bardziej ograniczone. Jakie są w tej chwili? O co w tej chwili walczą rosyjscy generałowie i rosyjscy politycy?
No, na to pytanie oczywiście trudno odpowiedzieć, bo tak jak pan redaktor zauważył, cele strategiczne rosyjskie ulegają ciągłym modyfikacjom, a w zasadzie sytuacja w terenie wymusza tą modyfikację celów strategicznych. I Rosjanie zawsze, czy powtarzają często, że ich celem strategicznym jest denazyfikacja, demilitaryzacja Ukrainy, zmiana władzy w Ukrainie, no i ogólnie podporządkowanie Ukrainy swoim interesom.
Ale to wiemy, że im się nie udało. Znaczy to jakby...
Nie udało się.
To jest cel, który potem sobie postawili i przegrali.
Potem kolejne cele po przegraniu tych pierwszych, no to polegały na tym, że zdobędą cały obszar obwodu ługańskiego i donieckiego i że na tym koniec. Potem my już wiemy dzisiaj, że część obwodu ługańskiego i donieckiego jest w ręku ukraińskim. Rosjanie dostosowują te swoje cele do sytuacji bieżącej i jak w zależności od sytuacji bieżącej nazywają to celem strategicznym.
No tak, ale w tej chwili sytuacja bieżąca jest taka, że są zamknięci, wygląda na to w kotle, tak zwanym kotle chersońskim, wygląda na to, że wcześniej czy później to nie jest proste działanie, ale Ukraińcy odbiorą Chersoń, co może oznaczać, że Krym zostanie odcięty. No trudno tu znaleźć jakiś sensowny, pozytywny cel poza obroną za wszelką cenę.
No, ma pan rację, że sensownego celu nie znajdziemy. Jak w ogóle ten konflikt jest bezsensowny ze strony Federacji Rosyjskiej. Ten konflikt został wywołany na podstawie złych, fałszywych przesłanek, złej oceny sytuacji i analizy sytuacji w Ukrainie. I w związku z powyższym trudno teraz znaleźć sensowny cel strategiczny. Jak pan mówił o Chersonie, to zdobycie tego terenu po prawej stronie Dniepra to oczywiście jeszcze nie odcina Krymu od obwodu ługańskiego i donieckiego, ponieważ część obwodu zaporowskiego jest jeszcze w ręku Rosjan. Natomiast utrudni tą komunikację między Krymem a lądową częścią Federacji Rosyjskiej ze względu na to, że cały ten teren do Morza Azowskiego będzie już pod kontrolą ogniową wojsk ukraińskich. Dlatego Chersoń i ta część obwodu chersońskiego, która znajduje się po prawej stronie, czyli w zachodniej stronie Dniepra, jest taka ważna. Na tym terenie zgromadzono najlepsze jednostki wojskowe Federacji Rosyjskiej, najlepiej wyposażone i dosyć liczne to zgrupowanie, bo około ponad 20 tysięcy żołnierzy. Dlatego też postępy na tym froncie ukraińskie są takie powolne. Poza tym wydaje mi się, że Ukraina nie ma do czego się spieszyć, bo wystarczy, że będzie mocno kontrolować rzekę, utrudniać logistykę, komunikację przez rzekę. To duże zgrupowanie rosyjskie znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji.
No już się pojawiały takie głosy ze strony ukraińskiej, że oni w zasadzie kontrolują szlaki przerzutu i że za chwilę albo już w tej chwili rosyjskie wojska, tak jak pan generał powiedział, znakomite, jeśli chodzi o uzbrojenie i o stan osobowy jednostki rosyjskiej, po prostu będą odcięte od logistyki. No a to oznacza, że będzie je można stopniowo, szczególnie zimą, która jak wiemy na tamtych terenach jest surowsza niż w Polsce, stopniowo dociskać, no być może doprowadzić nawet do jakiejś formy poddania się.
No to by była opcja najlepsza dla Ukrainy, natomiast wydaje mi się, że taka ograniczona forma to jest uniemożliwić im ewakuację tego ciężkiego sprzętu, bo stany osobowe można łatwiej przeprawić przez rzekę. Tam są dwa mosty, Antonowski i Kachowski. One są ciągle pod ostrzałem artylerii ukraińskiej, natomiast stany osobowe przeprawić przez rzekę łatwiej. Ja nie sądzę, żeby Dniepr zimą zamarł, ale mimo wszystko ta operacja ewakuacji częściowo mogłaby się udać. Natomiast tego ciężkiego sprzętu przeprawić przez Dniepr pod ogniem ukraińskim oczywiście się nie da. A tak jak wspomniałem, jest to najlepsze zgrupowanie w sensie gotowości bojowej zdolności i wyposażenia w tych wojsk rosyjskich, które uczestniczą w konflikcie w Ukrainie.
Trochę przycich teraz ten temat, ale ja zadam to pytanie o mobilizację. To znaczy, no wiemy już, że jakieś jednostki sformowano ze zmobilizowanych rekrutów. Wiemy już, że są pierwsze ofiary wśród rekrutów. Niektórzy tylko trafili na front i już zginęli. Jak wygląda ten proces mobilizacji? Czy on rzeczywiście przyniósł jakieś korzyści rosyjskiej armii?
Rosyjska nie miała innej opcji ze względu na to, że to wojsko zawodowe, jak oni mówią, kontraktniki, nie było w stanie sprostać armii ukraińskiej. To pamiętamy, że na początku to było około 150-160 tysięcy zgrupowanie wojskowe, plus jeszcze Rosgwardia i inne instytucje umundurowane, razem około 200 tysięcy. Zginęło już około 70 tysięcy, rannych tyle samo. W związku z tym z tego wojska zawodowego Federacji Rosyjskiej zostało niewiele. W związku z tym, że rekrutacja na kontrakty jak gdyby stała się niemożliwa, no, jedyną opcją było ogłoszenie mobilizacji powszechnej lub częściowej. Wybrano wariant mobilizacyjny. Ale tu oczywiście od tego momentu Rosja przestał oglądać konflikt na kanapie, jak to mówią w telewizorze. Konflikt przyszedł do jego domu, ponieważ zaczęto mobilizować tych rezerwistów, którzy mają rodziny, są rodzicami już dorosłych dzieci.
A mają pracę i tak dalej, no, i tak dalej, i tak dalej. Skąd wniosek, panie generale? To dla mnie jest zagadka. Jak rosyjscy generałowie czy Władimir Putin mogli pomyśleć, że jeśli nie radziły sobie wyszkolone jednostki, no Rosgwardia to są jednak przynajmniej w teorii jedne z najlepszych jednostek rosyjskiej armii. Jeśli nie radzili sobie Wagnerowcy, a nie radzili sobie, to dlaczego wzięci z kanap, sprzed ciepłych telewizorów i znad dobrze schłodzonych butelek stolicznej, którą Rosjanie lubią sobie wypić, rekruci, nagle zmienią scenariusz tej wojny?
Tak jak na początku powiedziałem, oni nie mieli lepszej opcji. To już jest jedyne wyjście. W dobrej, znaczy starej tradycji rosyjskiej jest, że konflikt wygrywa się masą żołnierską.
No ale nawet tego nie przeliczyli, bo to z tego co pamiętam, w tych rosyjskich podręcznikach jest mowa 5:1. No to przecież w najlepszym momencie tej wojny z perspektywy Rosjan nie było 5 rosyjskich żołnierzy na jednego ukraińskiego.
Bo oni nie przewidzieli realnej. Im się wydawało, że Ukraińcy nie będą stwarzali im żadnych. Szybko się poddadzą i pogodzą z tą sytuacją. Natomiast wola walki rosyjskiego, a szczególnie jego sił zbrojnych, przerosła rosyjskie oczekiwania. No i jak gdyby kontynuując ten
niestety, panie generale, strasznie nam przerywa, musimy kończyć naszą rozmowę. No, z tego co rozumiem, generalnie Rosjanie po prostu się pomylili w przewidywaniach, nie policzyli swojej armii i w związku z tym jest duża nadzieja, że tą wojnę przegrają. Naszym gościem był generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.